Puls dnia.
Kongres dotyczący bezpieczeństwa Polski. Drugi dzień debat powoli dobiega końca, ale my jeszcze mamy rozmówców, gości w Pulsie Dnia, a wśród nich jest pan Michał Ciemięga ze Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, doradca zarządu do spraw cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Cyberbezpieczeństwo to jedna z najważniejszych obecnie dziedzin i nawet ten kongres pokazuje, że we wszystkich panelach, we wszystkich wątkach, tematach, które zostały podjęte podczas dzisiejszych dyskusji będą podejmowane jeszcze jutro, pojawia się wątek bezpieczeństwa cyfrowego. No i to bezpieczeństwo cyfrowe wymaga ciągłej uwagi, dlatego że technologia jest już niemalże wszędzie.
Technologia jest wszędzie i rzeczywiście, czy to mówimy o naszym takim codziennym życiu niemilitarnym, ale też o całym sprzęcie wojskowym, jest to w jakiś sposób uzależnione od technologii. Było od lat. To, co się będzie działo teraz, to de facto będzie to coraz bardziej uzależnione jeszcze od sztucznej inteligencji, która rozwija się niesamowicie szybko i wciąż jeszcze nie wiemy do końca, jak będą wyglądały ataki na te obszary i jak się przed nimi chronić. Także dobrze, że dzisiaj podczas kongresu, ale podobnych konferencji, które się w ostatnim czasie mają miejsce, bardzo dużo jest dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa, ponieważ wydaje mi się, że świadomość tego cyberbezpieczeństwa jest jeszcze wciąż na bardzo niskim poziomie, niezależnie od sektora.
Jeżeli mówimy o cyberbezpieczeństwie, to zaczyna pojawiać się, i to jest stosunkowo nowe pojęcie suwerenności technologicznej, czyli czegoś, co pozwala na uniezależnienie się od technologii, która napływa do nas z zewnątrz. To pozornie może wydaje się nie do końca takie istotne, bo posługujemy się laptopami, drukarkami, różnego rodzaju sprzętem elektronicznym, właściwie bez problemów, chyba że on zaszkonkuje fizycznie. Ale choćby w kontekście krążących takich wiadomości o tym, że jakieś ukryte wyłączniki programowe są instalowane w sprzęcie, że można go zdalnie wyłączyć w razie potrzeby, to znaczy może zrobić to producent bądź kraj, z którego sprzęt pochodzi, ta suwerenność technologiczna nabiera zupełnie innego znaczenia.
Zdecydowanie, ale nawet te wszystkie urządzenia, o których pan wspomniał, no de facto Polska nie jest producentem żadnego z nich. Nie mamy fabryki, która by to produkowała. Dzisiaj chyba na każdej debacie suwerenność technologiczna rzeczywiście się pojawiała i to niezależnie, czy mówimy o części cyberbezpieczeństwa, czy o tematach związanych ze sprzętem wojskowym. Przez wiele lat rzeczywiście nauczyliśmy się kupować technologie z Zachodu. Niestety w Polsce, stety jest to, że mamy niesamowitą innowacyjność, mnóstwo ekspertów, bardzo dobry poziom, wysoki poziom myśli technologicznej, ale niestety nie ma odpowiedniego finansowania, nie ma odpowiednich programów rządowych, ale też prywatnego kapitału, który byłby w stanie takie polskie startupy wyciągać na międzynarodowy poziom. Mamy mnóstwo przykładów polskich firm czy polskiej myśli technologicznej, która została założona i skomercjalizowana poza granicami. Z przykładów takich AI-owych, na przykład Eleven Labs, które jest polskie, zostało założone za granicą i w tym momencie wróciło do Polski, założyło biuro, ale to już nie jest nasza polska technologia. Wydaje mi się, że coś, na czym powinniśmy się skupić jako część, jako społeczeństwo, zarówno sektor prywatny, jak i publiczny, to jak promować i jak dofinansować tego typu startupy i myśli, innowacyjność.
Czyli WB Electronics jest na przykład tutaj dobrym przykładem?
Na przykład tak, ja nie mówię, że nie ma takich firm. Mówię, że jest tego zdecydowanie za mało. I tak samo jak mówimy o cyberbezpieczeństwie, to przykładowo w Polsce tylko 12% startupów, które się otwierają, rzeczywiście skupia się na cyberbezpieczeństwie. Jak mówimy o Izraelu, gdzie swoją drogą uważam, że Izrael, odchodząc od wszystkich kwestii politycznych i humanitarnych, jest świetnym przykładem tego, jak należy dofinansowywać swoją technologię. Tam prawie połowa skupia się startupów rzeczywiście na cyberbezpieczeństwie i większość technologii, którą my importujemy, nawet jak jest to technologia importowana ze Stanów, to ona swoje korzenie ma w Izraelu.
Ja dodam, że pojawiła się informacja dzisiaj, chwilę temu, że Szwecja jest poddawana atakom hakerskim aktualnie. Między innymi media publiczne zostały zhakowane. No i rzeczywiście to cyberbezpieczeństwo no, stanowi bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza, że hakerzy cały czas są, wydaje mi się, o krok przed nami, przed ofiarami i przed ewentualnymi służbami, tak, które walczą z cyberprzestępczością.
A do tego jeszcze należy dodać, że czasami są oni sponsorowani przez państwo i to jest już zupełnie inny wymiar.
Znaczy, wydaje mi się, że nie są cały czas o krok, bo tych ataków, tak jak dzisiaj zresztą też padło na scenie, w zeszłym roku NASK wykrył konkretnych incydentów, ponad 110 tysięcy. Tych ataków jest zdecydowanie więcej.
I to są ataki na administrację publiczną?
To były głównie na administrację publiczną, ale jakby do czego dążę, że ogromna część tych ataków jest zatrzymywana. Także to nie jest tak, że rzeczywiście za każdym razem atakujący są przed nami. Zdarzają się takie przypadki, jak w Szwecji, ale jest całkiem niedawno w maju był przecież atak na infrastrukturę służby zdrowia w Polsce, tam akurat ransomware'owy, po prostu one są skuteczne. Ale tutaj nie siałbym defetyzmu, że zawsze hakerzy są przed nami.
Ja jeszcze chciałam zapytać jedną rzecz, bo to, o czym teraz mówiliśmy, to była kwestia odporności administracji publicznej, rządowej na cyberzagrożenia. Natomiast powiedzmy, jak wygląda sytuacja sektora publicznego. Firmy, przedsiębiorstwa, które na przykład zajmują się produkcją, które mają różne procesy technologiczne uzależnione od całej informatyzacji, codziennie są niemalże poddawane takim atakom. Jaka jest ich odporność? Czy polscy przedsiębiorcy radzą sobie z tymi cyberatakami?
Jeżeli mówimy o dużych firmach, to jak najbardziej tak. W większości cyberbezpieczeństwo jest tam na dość wysokim poziomie. W szczególności jak mówimy o sektorze finansowym, który zawsze był przeregulowany, to może pozytywnie przeregulowany, ale dzięki temu był zabezpieczony. Jak mówimy o rynku średnim, czyli firm z klasy SMB, to tam jednak ten poziom bezpieczeństwa i świadomość bezpieczeństwa w zarządach jest dość niski. Jest jedna z firm dość znana w Polsce, jakby nazwy nie będę podawał oczywiście, ale sektora przemysłowego, gdzie w tamtym przypadku no, prezes, który zakładał tą firmę, dalej jest prezesem, twierdzi, że ich ataki nie dotyczą. Jakiekolwiek próby, nawet z ramienia stowarzyszenia, rozmowy z tą firmą, z prezesem, że może jednak warto by było się nad tym pochylić, plus zespołów od niego, są odrzucane, są blokowane, bo nie ma tej świadomości albo jest przeświadczenie, że ich to nie dotyczy. Więc uważam, że ten jest zróżnicowany krajobraz tej cyberodporności.
To są przedsiębiorstwa też w takich różnych, czasami skrajnych pozycjach. A jakie jest ze społeczeństwem? Jak budować odporność społeczeństwa w sensie tych poszczególnych fizycznych obywateli na zagrożenia cyberprzestępczością? Bo ze świadomością też tutaj bywa różnie.
Myślę, że edukacja jest kluczowa. Tutaj dzisiaj padło na scenie, że tymi jednostkami, które dotrą do każdego obywatela, są banki. Bo każdy rzeczywiście ma konto banku albo większość ma konto w banku. W związku z czym te komunikacje ze strony banków, gdyby ona była jeszcze szersza niż jest teraz i nie dotyczyła tylko tego, w jaki sposób możemy paść ofiarą phishingu i stracić pieniądze, tylko ogólnie mówiła o bezpieczeństwie. Mówiła o bezpieczeństwie w czasach AI, mówiła o tym, że nie można wszystkich danych do tych narzędzi generative AI wysyłać. Myślę, żeby to bardzo podniosło poziom bezpieczeństwa w społeczeństwie.
To jeszcze o sztucznej inteligencji dwa słowa. Z jednej strony traktowane jako zagrożenie, z drugiej strony traktowane jako szansa na zwalczanie zagrożeń. Implementowanie sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o administrację państwową, instytucję państwową, no tu też można traktować jako zagrożenie bądź jako szansę. Jak patrzeć na sztuczną inteligencję w sensie bezpieczeństwa zagrożeń i zwalczania zagrożeń?
Jako szansa. Generalnie sztuczna inteligencja jest szansą. Może nam dużo rzeczy uprościć, przyspieszyć, zoptymalizować. Trzeba do niej podchodzić świadomie. Trzeba wiedzieć, jakie zagrożenia są z nią związane. Oczywiście tych zagrożeń będzie dużo nowych, bo jeszcze do końca nie wiemy, co jest związane z tą sztuczną inteligencją, ale osobiście byłbym daleki od tego, żeby uważać, że sztuczna inteligencja jest zagrożeniem. I w wielu miejscach, w tym w sektorze publicznym, widzę, że narzędzia oparte o sztuczną inteligencję są wdrażane. I uważam, że jest to bardzo dobry kierunek.
Technologia, która cały czas się rozwija, stanowi przyszłość i być może będzie doskonałym narzędziem do zwalczania cyberprzestępczości. Mówił o tej cyberprzestępczości Państwu pan Michał Ciemięga ze Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, doradca zarządu do spraw cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.